Arctic Monkeys, jeden z najsłynniejszych brytyjskich zespołów XXI wieku. 7 studyjnych albumów na koncie i miliony fanów na całym świecie. Jednak co dokładnie sprawiło, że grupa przyjaciół z Sheffield odniosła tak wielki sukces? O tym opowiem wam w dzisiejszym filmie. Żeby zrozumieć sukces Arctic Monkeys, musimy przenieść się ponad 20 lat wstecz. W roku 2001 15-letni Alex Turner dostał od rodziców gitarę na święta i zainspirowany muzyką i sukcesem amerykańskiego zespołu The Strokes w 2002 roku razem z przyjaciółmi z dzieciństwa Mattem Heldersem, Jamiem Cookiem i Andym Nicholsonem założyli własny zespół i zaczęli po prostu grać razem. Dzisiejszy skład zespołu jest inny i zmienił się basista, ale o tym pogadamy sobie za moment. Pierwszy koncert zespołu odbył się w pubie The Grapes w Sheffield 13 czerwca 2003 roku. Zagrali wtedy parę swoich piosenek i coverów takich zespołów jak The Strokes czy The Beatles. Co ciekawe, Arctic Monkeys swój sukces zawdzięczają po części mediom społecznościowym, a konkretnie portalowi MySpace. To były jeszcze czasy przed Facebookiem, Instagramem i Spotify, a dostęp do muzyki był bardziej ograniczony niż dzisiaj. To właśnie MySpace znacząco przyczynił się do wzrostu popularności tego brytyjskiego zespołu i był to jeden z pierwszych zespołów na świecie, który wykorzystał cały potencjał i moc internetu. Arctic Monkeys nagrywali swoje utwory w wersjach demo i wręczali je po prostu wszystkim na koncertach za darmo. Płyty CD krążyły między ludźmi, fani wymieniali się nimi i zaczęli wrzucać te piosenki na portal MySpace. I tak wieść o Arctic Monkeys zaczęła się roznosić po całym świecie. To jest ciekawe, bo zespół tylko grał koncerty i rozdawał płyty, a cały ten marketing w internecie rozwijał się sam dzięki słuchaczom. Nie potrzebowali pomocy większej wytwórni, żeby docierać do ludzi. I w sumie kto wie, gdyby nie MySpace, może w ogóle zespół nie wylądowałby tak daleko. Po jakimś czasie tych utworów w internecie było naprawdę sporo i powstała kompilacja wszystkich tych utworów pod tytułem Beneath the Boardwalk. Było tam aż 18 piosenek, a niektóre z nich załapały się na debiutancki album. Sama nazwa tego nieoficjalnego albumu powstała po prostu od zdjęcia, na którym widać, jak zespół stoi przed klubem, który nazywa się właśnie The Boardwalk. Arctic Monkeys dzięki mediom społecznościowym zdobyli ogromną ilość słuchaczy i świadczy o tym ich występ na festiwalu Reading and Leeds w 2005 roku, kiedy grali na małej scenie i przyszło tam wtedy tyle ludzi, że nie mogli się pomieścić. Nic dziwnego więc, że zaczęli się nimi interesować najwięksi gracze z brytyjskiej branży muzycznej, bo każdy widział w nich sposób na duży zysk. W 2005 roku Arctic Monkeys podpisali umowę z Domino Records, z którymi są do dziś, a jest to jedna z najlepszych i największych niezależnych brytyjskich wytwórni muzycznych, która działa też z takimi zespołami jak Franz Ferdinand czy The Kills. Zaraz po rozpoczęciu współpracy z tą wytwórnią zespół wydał swoje pierwsze oficjalne single, czyli I Bet You Look Good on the Dance Floor oraz When the Sun Goes Down. A już w 2006 roku pojawiła się pierwsza płyta pod tytułem Whatever People Say, That's What I'm Not, która stała się jedną z najszybciej sprzedających się płyt w historii brytyjskiej muzyki, a sprzedano ponad 360 tysięcy sztuk przez pierwszy tydzień od premiery. Co ciekawe, pierwszy album sprzedawał się także dobrze w Stanach Zjednoczonych. Było to 300 tysięcy kopii, co dla debiutującego zespołu jest bardzo dobrym wynikiem. Niedługo po pierwszym albumie pojawiła się słynna epka pod tytułem Who the Fuck Are Arctic Monkeys i zaraz po tym Andy Nicholson podczas trasy po Stanach Zjednoczonych zdecydował się opuścić zespół ze względu na zmęczenie wszystkim, co się działo w ostatnich latach. Widocznie takie życie nie było dla niego. Na trasie zastąpił go Nick O'Malley, który jest z Arctic Monkeys do dziś. Dość szybko po pierwszym albumie, bo już w 2007 roku zespół wydał kolejny album pod tytułem Favorite Worst Nightmare. Brzmieniowo zespół poszedł w trochę inną stronę. Było to brzmienie trochę cięższe i bardziej ambitne. Co ciekawe, Arctic Monkeys inspirowali się wtedy też kinem, a jako przykład można wziąć utwór 505, którego intro jest żywcem zaczerpnięte z filmu Dobry, Zły i Brzydki z Clintem Eastwoodem. W opisie filmu zostawię link do fragmentu tego filmu. Posłuchajcie tego i zastanówcie się, czy brzmi to znajomo. Zaraz po premierze tej płyty zespół trochę koncertował, a później zrobił sobie przerwę. W tym czasie Alex i Miles Kane zajęli się wydaniem pierwszej płyty The Last Shadow Puppets. Po chwili przerwy od działalności artystycznej Arctic Monkeys wrócili do pisania nowych utworów i zaczęli współpracować z Joshem z zespołu Queens of the Stone Age oraz producentem Jamesem Fordem, który wyprodukował właśnie pierwszy album The Last Shadow Puppets. Tak powstał album Humbug, który premierę miał w 2009 roku. Album ten dobrze pokazuje rozwój Alexa, jeśli chodzi o pisanie tekstów. Utwory na tym krążku mają mnóstwo metafor i opowiadają po prostu ciekawe historie. Przykładem jest utwór Crying Lightning, który jest według mnie jedną z najlepszych piosenek napisanych przez Alexa. Teksty na poprzednich albumach były bardziej dosłowne, a tutaj Alex zaczął wchodzić na zupełnie inny level, jest to wszystko bardziej poetyckie. Żeby było ciekawiej, Alex powiedział kiedyś, że inspirował go wtedy też rap i hip-hop. Jak posłuchacie sobie utworu Pretty Visitors, to zwróćcie na to uwagę. Jest tam parę momentów, w których można odnieść wrażenie, że Alex naprawdę rapuje. Po wydaniu albumu Humbug była oczywiście trasa koncertowa i zaraz po niej zespół zaczął pracować nad kolejnym albumem z Jamesem Fordem. Alex stworzył też wtedy z Jamesem soundtrack do filmu Submarine. Było to 6 rewelacyjnych utworów, a jeden z nich, czyli Piledriver Waltz, załapał się na następny album Suck It and See, który został wypuszczony w 2011 roku. Album ten był na pewno dużym sukcesem i jeszcze bardziej umocnił pozycję Arctic Monkeys jako jeden z najlepszych młodych rockowych zespołów na brytyjskiej scenie muzycznej. Brzmieniowo był lżejszy niż poprzednie albumy, trochę bardziej popowy, ale też bardzo melodyjny, więc nic dziwnego, że dobrze się sprzedawał. Jednak dopiero 2012 rok okazał się być naprawdę przełomowy, bo właśnie wtedy zaczęła powstawać jedna z najpopularniejszych płyt Arctic Monkeys, która przyczyniła się do ich globalnego sukcesu. Wydana w 2013 roku płyta AM podbiła cały świat, wylądowała na 6. miejscu listy Billboard 200, a Arctic Monkeys wygrali nagrodę Brit Awards w kategorii Brytyjski Album Roku. To właśnie na tej płycie znajdują się jedne z największych hitów zespołu, takie jak Are You Mine czy Do I Wanna Know. Alex przyznał kiedyś w jednym z wywiadów, że główną inspiracją do nazwy albumu był album zespołu The Velvet Underground pod tytułem VU, więc nie ma tu wielkiej filozofii, panowie trochę poszli na łatwiznę. Co ciekawe, na początku krążek miał nazywać się The New Black, ale zespół zrezygnował z tego pomysłu. Zespół zmienił też trochę swój image, a frontman zespołu przeszedł sporą transformację, jeśli chodzi o wizerunek. Wystarczy porównać klip do Cornerstone z 2009 roku z jakimkolwiek klipem z albumu AM. Ta przemiana jest naprawdę drastyczna. Po długiej trasie koncertowej związanej z promocją tego albumu, zespół zrobił sobie przerwę i skupił się na pobocznych projektach, co zaowocowało drugą płytą The Last Shadow Puppets. To właśnie w tym okresie Alexa trochę ponosiło z narkotykami, co zresztą widać w wielu wywiadach z tego okresu. W opisie filmu zostawię link do pewnego wywiadu, który naprawdę warto zobaczyć. Potem była trasa z The Last Shadow Puppets, a następnie Arctic Monkeys wrócili do grania razem i zaczęli pracować nad kolejnym albumem, który brzmieniowo zupełnie różnił się od tego, co grali wcześniej. Tak powstał Tranquility Base Hotel and Casino, który naprawdę podzielił słuchaczy. Ludzie przyzwyczajeni do mainstreamowego i rockowego AM z 2013 roku nie byli za bardzo zadowoleni, bo nowy album był inny. Bardziej filmowy, alternatywny, psychodeliczny, a momentami nawet jazzowy. Co ciekawe, mimo wszystko album ten pobił rekord sprzedaży w Wielkiej Brytanii i był to najlepiej sprzedający się winyl od 25 lat. Według mnie ten album pokazał, że Arctic Monkeys po prostu ewoluują. Każdy album był zawsze inny od poprzedniego, więc nie było to zaskoczenie. Na pewno brzmienie na tym albumie było bardziej ambitne i w porównaniu z pierwszą płytą to był już zupełnie inny zespół. Następnie była trasa koncertowa, zespół wystąpił na openerze i zagrał bardzo dobry koncert, mogę to potwierdzić, bo tam byłem, a reszta to już tylko historia. Przyszedł COVID, który wstrząsnął całą branżą muzyczną, ale już w 2020 roku pojawiły się przesłanki, że zespół pracuje nad nową płytą i koniec końców jesienią 2022 roku pojawił się The Car, który znowu odniósł bardzo duży sukces, ale podzielił też trochę słuchaczy. O tym albumie opowiadam w innym filmie, więc jak chcecie sobie posłuchać, gdzieś tu u góry zostawię link. Jak widzicie, Arctic Monkeys potrafiło naprawdę się zmieniać na przestrzeni lat i wydaje mi się, że właśnie to sprawiło, że odnieśli tak duży sukces. Eksperymenty z nowymi gatunkami i tworzenie zupełnie innego klimatu na każdej płycie sprawiło, że docierali do coraz większej liczby osób i wyrobili sobie własną markę. Myślę, że to nie koniec ich ewolucji i jestem bardzo ciekaw, co przyniesie nam kolejny, 8. studyjny album w przyszłości. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli chcecie, żebym zrobił takie podsumowanie o jakichś innych zespołach, dajcie znać w komentarzu na dole, o kim chcielibyście usłyszeć. Zapraszam do subskrybowania kanału, no i widzimy się w kolejnym filmie.